Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Dziś na końcówce wakacji, tuż przed nowym rokiem szkolnym w programie Gry Polityczne gościmy posła Prawa i Sprawiedliwości Adama Andruszkiewicza, witam pana.
Witam serdecznie.
Oraz radnego podlaskiego sejmiku Karola Pileckiego z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Gry Polityczne.
Dziś poruszymy tematy związane m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym, z planami likwidacji porodówek w szpitalach, powrotami do szkół oraz bezpieczeństwem państwa i polityką migracyjną. Zacznijmy od balonu meteorologicznego, prawdopodobnie rosyjskiego, znalezionego pod Zambrowem. Na ile powinien tym przejmować się przeciętny obywatel? Proszę bardzo, Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję pani redaktor. No, bardzo dobre pytanie właściwie dotyczące tego, na ile my jako obywatele powinniśmy się tym przejmować. Zapoznając się z tą tematyką i z analizami ekspertów od wojskowości, też wyciągnąłem takie wnioski, że ten balon to element swego rodzaju wojny hybrydowej, którą Rosja cały czas stosuje. Jak widzimy doniesienia medialne, jak widzimy komentarze dotyczące tego zdarzenia, to pokazuje, że ta wojna hybrydowa działa, ponieważ na tym balonie prawdopodobnie też znajdowały się jakieś oznaczenia rosyjskie. To na tej podstawie pozwala nam twierdzić, że jest to balon należący do Rosji. Odniosło to skutek, ponieważ no, zasiano pewien zamęt. Może panika to za dużo powiedziane, no ale taki cel cały czas podczas podejmowania swoich działań Rosja chce wywołać i wywołuje taki skutek swojego rodzaju lęk i bliskość takiego konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Polską. No, wiadomo, że jako województwo podlaskie znajdujemy się blisko przesmyku suwalskiego i strategie wojenne, które są udostępnione też przez Federację Rosyjską, no, bardzo często zakładają to miejsce geograficznie jako możliwe do i stosunkowo łatwe do przedarcia się przez wojska rosyjskie. No z tego powodu w jakiś sposób mamy prawo czuć się może nie zagrożeni, ale zaniepokojeni, ponieważ realnie obecnie nie jest to prawdopodobne. No niemniej jednak strategie wojskowe takie rozwiązania czy takie scenariusze przewidują, więc jeżeli zapytałaby mnie pani, czy to jest w ogóle możliwe, to generalnie można powiedzieć, że no tak, że scenariusze wojskowe przewidują taką strategię wojenną i jest to możliwe. Czy jest to możliwe teraz? W mojej ocenie zdecydowanie nie. Aczkolwiek pani redaktor, warto byłoby w tym kontekście spojrzeć też na realizację strategii wojennych na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, na granicy rosyjsko-ukraińskiej. W chwili obecnej zauważamy to, że wojska ukraińskie wycofują się z niektórych terenów Donbasu, pozwalając Rosjanom je zajmować, a de facto Rosjanie nie zajęli ich od 2014 roku. Natomiast obserwujemy też skuteczne podjęcie działań przez wojska ukraińskie i wejście do obwodu kurskiego w Rosji i zajęcie terenów rosyjskich. Co chcę przez to powiedzieć? Że Ukraińcom udało się zająć bardzo duże tereny, bo to już jest ponad chyba 1000 kilometrów kwadratowych w obwodzie kurskim, a to pokazuje, że nie było tam żadnej obrony też, albo ta obrona nie dała rady. W momencie, kiedy mamy już rozlokowane tam wojska ukraińskie...
Rosjanie skupili się na innym terytorium, na innych celach.
Dokładnie
i
tak.
Bardzo więc, łatwo było tutaj wchodzić.
Więc jeżeli mamy teraz tam wojska ukraińskie rozlokowane, a geografia tamtego terenu poprzez wzniesienia, czy bagna, czy tereny bagienne, czy inne... powoduje, że Rosjanom teraz byłoby bardzo trudno odbić ten teren. Naprawdę musieliby skoncentrować tam ogromne siły zbrojne, żeby ten teren Ukraińcom odbić, więc no, ta wojna przybiera ciekawy kształt, ale też mówię to w kontekście trochę przesmyku suwalskiego i tego, no, że powinniśmy, co czyni obecnie polski rząd, wzmacniać tą granicę polską na wschodzie. Mamy tutaj informacje już powszechnie dostępne o przeznaczeniu chyba 10 miliardów złotych na obronę tej granicy wschodniej i to jest kluczowe. Trwają prace nad zaangażowaniem też wojsk NATO, bo według mnie im większa liczba tych żołnierzy, zgodnie z powiedzeniem chcesz pokoju, to szykuj się do wojny, im większa liczba żołnierzy na granicy polsko-rosyjskiej, tym większa gwarancja tego, że Rosja nigdy nie dopuści do takiego scenariusza wtargnięcia na terytorium Polski. Tak jak Ukraińcy są teraz w obwodzie kurskim, to analogicznie tej strategii po prostu poprzez przesmyk suwalski wtargnięcia na teren Polski, że Rosja się nigdy na to nie zgodzi, bo tak naprawdę analizując to dalej, co jest jakimś takim straszakiem. No Rosja zaatakowałaby jednak kraj należący do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak, jaką obronę z tego paktu w chwili obecnej możemy mieć? Mamy na jakimś tam części terytorium rakiety Patriot, ale też piechota i wojsko rozlokowane tutaj. W chwili obecnej no, nie ma tych żołnierzy zbyt dużo, bo powinniśmy mieć powiedzmy sobie 20-30 tysięcy, może więcej. To naprawdę gwarantowałoby bezpieczeństwo. Więc dalej dochodzimy do scenariuszy takich, że każda ze stron może straszyć się wzajemnie jakimś zagrożeniem nuklearnym, prawda? Więc to tylko wchodzi w grę i wydawałoby się, że to odpycha teraz strony od wtargnięcia na terytorium państwa, które jest w Pakcie Północnoatlantyckim. No żyjemy w tak naprawdę w bardzo trudnym czasie i niebezpiecznym, bo ta wojna de facto przeniosła się na granicę polską tutaj na wschodzie. Mówię tutaj o Ukrainie. Tego tak naprawdę wcześniej nie było. No, słyszało się o działaniach zbrojnych i wojennych gdzieś w Afganistanie, gdzieś pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, jak też teraz jest duże napięcie, czy w krajach jakichś afrykańskich. No, tutaj tego na takim poziomie nie było, a teraz bezpośrednio od tego dotykamy.
A tak szeroko sprawę balonu pod Zambrowem skomentował specjalista od samorządu, ekspert od prawa podlaski, radny sejmiku Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, czy pan zgadza się z tą opinią, że pojawienie się prawdopodobnie rosyjskiego balonu meteorologicznego nad Polską to próba zastraszenia nas, a nie jakieś szpiegowskie zamiary?
Myślę, że tutaj ciężko jest określić tak naprawdę, jakiego typu urządzenia Rosjanie wysyłają nad Polskę i też ja tutaj jakby nie podzielam tego spokoju pana ministra Kamysza w aspekcie, jak słucham, jak on tłumaczył, że tutaj się nie trzeba obawiać, bo to są tylko jakieś urządzenia do badania pogody. No wydaje mi się, że Rosjanie akurat są w stanie nawet do urządzeń meteorologicznych implementować różnego rodzaju narzędzia służące do szpiegostwa. Aczkolwiek jakby no tutaj jako Polacy chyba powinniśmy być tego świadomi, że jesteśmy na co dzień obserwowani przez Rosję i także z terenu obwodu królewieckiego naturalnie, z uwagi także na fakt, w jakim regionie my mieszkamy, w województwie podlaskim, zwłaszcza Suwalszczyzna jest rzeczywiście strategicznym regionem, jeśli chodzi o obronność państwa i NATO. Natomiast to jakby należy na pewno też uzupełnić o tą kolejną niepokojącą informację, ponieważ jak zwłaszcza teraz patrzyłem, no to dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych podał, że także na teren Polski w okolicy Rubieszowa dzisiaj wleciał dron prawdopodobnie bojowy ze strony rosyjskiej, od strony ukraińskiej. No i to też jest także bardzo niedobra informacja, no bo zawsze z tego typu zdarzeniami obawiamy się, czy nie dochodzi do zagrożenia ludności. Pamiętamy wszyscy przewodów przecież, co się wydarzyło. No ale to jest jakby, uważam, że to są takie aspekty, które muszą łączyć klasę polityczną. Ja wtedy z niesmakiem. Dzisiaj tak, ja na przykład osobiście uważam, że musi nas to łączyć, bo kwestia obrony jest najważniejsza, ale pamiętam też, jak z niesmakiem byliśmy my atakowani z różnego rodzaju chociażby te rakiety tu gdzieś przelatywały.
Było, minęło, i tak dalej. Ale teraz ale kwestia bezpieczeństwa
chcemy dać
na
przykład,
granicy,
tak? Chcemy dać przykład.
Polaków łączy.
I to musi łączyć. I cieszę się, że tutaj prezydent Andrzej Duda również jest taką osobą, która napędza tę kwestię obronności państwa polskiego. Chociaż w aspekcie tarczy wschód, o której radny Pilecki mówił, no póki co to brzmi bardzo interesująco, w znaczeniu pozytywnym, ale na razie to tylko brzmi. Bo ja też mam konto ze służbami na granicy naszymi i tam się nic nie dzieje. To znaczy tam nie jest tak, że tam coś się buduje w tym momencie i tak dalej, więc ja czekam, kiedy te prezentacje i slajdy, które są wyświetlane na konferencjach prasowych przez rząd, zostaną zamienione w buldożery, w ciężkie maszyny, które będą tą naszą granicę w województwie podlaskim uzbrajać, dlatego, że absolutnie nasz region na to zasługuje, nasi mieszkańcy na to zasługują. Nie możemy lekceważyć zauważyć faktu, że rzeczywiście w Donbasie dzisiaj armia rosyjska posuwa się do przodu w okolicy Pokrowska i tam tylko kilka kilometrów dzieli do przełamania linii. I nie wiemy, my rozmawiamy dzisiaj, mamy sierpień 24 roku, ale na przykład jak z panią redaktor za rok się spotkamy, to tak naprawdę nikt na znak nie wie, gdzie będą te wojska rosyjskie stały wtedy. Jeśli one się posuną do przodu, nie daj Boże, wszyscy wspieramy Ukrainę i przecież ja sam osobiście jeździłem do Kijowa przecież z bronią. Natomiast jest tak, szanowni państwo, że musimy dbać o to, żeby te ruskie wojska były jak najdalej. Ale jeśli nie daj Panie Boże, staną na granicy z Polską, zwłaszcza z województwem podlaskim, jeśli będą na przykład tutaj od strony białoruskiej stały w dużej mierze wojska rosyjskie, to bardzo zaszkodzi naszego regionu. Zaszkodzi w ujęciu gospodarczym, bo będzie nam bardzo trudno pozyskać inwestorów.
Wiemy, że tak będzie.
Tak, ale dlatego trzeba motywować rząd do budowy tarczy
skutki.
Wschód. Ja nie wiem, czy na ile to czują politycy, którzy się rządzą Polską, bo my tutaj to w studiu rozumiemy. Myślę, że Anny Pilecki to rozumie, stąd jest i ma tu rodzinę, ja tu mam rodzinę. Wszyscy tu nasi radiosłuchacze żyją na co dzień, mieszkają i chcą wszyscy, żebyśmy byli bezpieczni, ale nie wiem, na ile rozumie to Donald Tusk. Dlatego trzeba go motywować i pilnować, żeby nam zabezpieczali granice, bo my nie chcemy, żeby ludzie stąd wyjeżdżali po prostu.
A w tej chwili jest bezpiecznie na granicy chociażby z Białorusią?
No są oczywiście incydenty, Straż Graniczna mi także o tym informuje, że są incydenty cały czas, ale nie panikujmy, absolutnie nie ma powodów na ten moment do paniki. Jeszcze mamy piękną końcówkę wakacji, widzimy, że wspaniała pogoda. Zachęcajmy wszystkich, żeby do nas przyjeżdżać, odwiedzać Podlaskie, dlatego że naprawdę na co dzień zwykli mieszkańcy nie mają z czego bać.
Mówił poseł PiSu Adam Andruszkiewicz, teraz Karol Pilecki. Czy jesteśmy bezpieczni tu przy granicy z Białorusią?
Pani redaktor, myślę, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ mówią o tym dane, twarde dane, że na skutek wprowadzenia rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji takiego pasa buforowego na okres 3 miesięcy, który był też konsultowany z lokalną społecznością, spadło o 70% próby przedarcia się przez granicę polsko-białoruską. Ostatniej doby był jakiś większy, taki zmasowany atak na tą granicę polsko-białoruską, czego wcześniej nie było. No niemniej jednak jest to dużo, dużo mniej.
Dzięki strefie. Strefa się sprawdza.
Tak, strefa buforowa się sprawdza. Pozwoliłem sobie porozmawiać z panem wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim na temat tych zabezpieczeń, więc te informacje macie państwo tak naprawdę z pierwszej ręki. Ta strefa buforowa tak naprawdę sięga tylko 250 metrów w większości po stronie polskiej od granicy, więc no, trzeba było to też tak zrobić, żeby nie zakłócić bieżącego funkcjonowania ludności cywilnej i tak istotnej dla podlaskiego turystyki. Dosłownie 2 tygodnie temu miałem okazję spędzać tydzień czasu nad jeziorem na granicy praktycznie polsko-litewskiej, ale po stronie polskiej, to muszę powiedzieć, że no nie było widać, że ta liczba turystów jest mniejsza, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi.
Ja kilka dni
ludzi.
Temu byłam w Białowieży, zupełnie na innym terenie.
Jasne.
I widać, że jest mniej.
Tak, jeżeli chodzi o Białowieżę i tą granicę, bliskość granicy polsko-białoruskiej, to tam faktycznie jest inaczej. No, próbujemy pokazywać, że jest bezpiecznie. Zostały wydane na to jakieś też środki na promocję tej turystyki w województwie podlaskim, ale mi się wydaje, że też jednak w myśl zasady oprócz takiego bieżącego reagowania, w myśl zasady takiej, że jedyne co pewne to zmiany, to też trzeba przygotowywać ten teren na funkcjonowanie w zakresie turystyki na przykład senatoryjnej, czyli stworzenie też, przekształcenie tych terenów na przykład w Białowieży i umożliwienie realizacji działalności senatoryjnej, tak żeby ta branża turystyczna nie była aż tak bardzo zależna od jakichś takich wahań czy prób hybrydowych, wojny hybrydowej. Tak jak sami państwo widzicie, jest wypuszczony balon meteorologiczny, jest wypuszczony jakiś jeden dron i to już w opinii publicznej bardzo często może zniweczyć ogromny wkład pracy włożony w to, w zachętę do przyjazdu ludzi w województwa podlaskiego.
W uzdrowiskach. Białowieża nie jest uzdrowiskiem, więc tu...
Właśnie, więc być może to jest kierunek, nad którym należało by usiąść, zapoznać się ze szczegółami, porozmawiać z ekspertami na temat tego, jak to zrobić i iść w tą stronę.
Czy strefa się sprawdza, panie ministrze? Ta strefa, która jest węższa niż ta ustanowiona za władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli nam funkcjonariusze się wskazują na dane i pokazują, że tych przejść jest mniej, no to wydaje się, że to jest na pewno krok w dobrym kierunku. Absolutnie tak, że trzeba uwzględnić czynnik, który się pojawił w przestrzeni publicznej, czyli fakt, że Polska również różnymi kanałami międzynarodowymi naciska na Białoruś, żeby ograniczała szlaki migracyjne. Tu jest chociażby słynna wizyta w Chinach już, gdzie również wiemy, odsłyszeliśmy, że prezydent Duda jakby pośrednio zakomunikował Chińskiej Republice Ludowej, że jeśli tutaj ta granica nasza będzie niestabilna, no to Polska może zamknąć przejścia graniczne, a to by uderzyło bezpośrednio w wielki handel, który przychodzi chiński do Europy Zachodniej. I myślę, że tutaj ten nacisk Pekinu na Mińsk również dał pozytywne światło w tym aspekcie, ale absolutnie, nie akurat powiem szczerze, jakby najbardziej właśnie martwi to, że ta presja nie ustaje cały czas, że Białorusią kontynuuje wraz oczywiście z Rosją, dlatego, że to cały czas ma bardzo złe konotacje dla naszego regionu, który się naprawdę super rozwijał także na tej ścianie wschodniej województwa, a dzisiaj no widzimy, że cały czas musimy rozmawiać niezależnie, kto w Polsce rządzi, o tym, że ta granica cały czas jest atakowana. No i musimy jakby tutaj teraz myśleć też nad odszkodowaniami dla tych wszystkich branż, które na pewno cierpią. Pani redaktor ma rację. Też jak byłem w Białowieży, rozmawiałem z właścicielami chociażby pensjonatów, restauracji. Oni widzą znacznie mniejszy ruch turystyczny po prostu i samą obecnością służb tego nie nadrobimy. Także absolutnie tutaj oczekujemy, że rząd wypracuje odpowiednie programy wsparcia i po prostu wesprze samorządy i przedsiębiorców z tego regionu.
Za kilka dni wejdzie w życie ustawa, która zwalnia żołnierzy i funkcjonariuszy z odpowiedzialności za użycie broni i środków przymusu bezpośredniego niezgodnie z zasadami w określonych warunkach w działaniach na granicy państwa. Czego panowie spodziewają się po zmianie przepisów? Karol Pilecki.
Ja myślę, czego się spodziewamy. Przede wszystkim większego komfortu pracy ludzi, którzy stoją za naszym bezpieczeństwem. No, nie może być tak, że żołnierz w chwili zagrożenia będzie musiał się zastanawiać, czy może użyć broni, czy nie, zwłaszcza w kontekście działań na granicy i zdarzeń,
do których tam doszło. I to nie znaczy, że teraz będzie strzelał na lewo i prawo.
Dokładnie tak. Nie, to są przecież ludzie przeszkoleni z wieloletnim doświadczeniem, ludzie odpowiedzialni po wielu testach, po badaniach psychologicznych. Więc ja się czuję całkowicie bezpieczny przy wsparciu naszego wojska i cieszę się, że przepisy umożliwią im szybszą reakcję w chwili zagrożenia, bo to obrona nie tylko ich życia, ale też naszej granicy i ojczyzny.
Adam Andruszkiewicz.
Tak, głosowałem absolutnie w Sejmie za tym, żeby rozszerzyć kompetencje Wojska Polskiego w zakresie obrony granicy naszych wszystkich funkcjonariuszy, którzy tam są na co dzień. Absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby granica była twardo broniona i żeby ludzie, którzy jej strzegą, nie musieli się zastanawiać, czy za jej obronę wylądują gdzieś w kajdankach w areszcie, no bo to jest sytuacja absolutnie skandaliczna, kuriozalna. Nikt z nas sobie przecież jakby nie cieszy się z tego, że nasi żołnierze muszą używać tej broni, tak? Jesteśmy ludźmi, chrześcijanami, to jakby nie jest żadnym tutaj celem samym sobie. No ale z drugiej strony wszyscy pamiętamy sierżanta Sitka, tak, który przecież oddał życie za Polskę. No i nie chcemy kolejnych ofiar na polskiej granicy. Nie chcemy, żeby nasi żołnierze ginęli w momencie, kiedy będą atakowani bezpośrednio. Oni po prostu muszą mieć prawo do pełnej obrony. Tak. I tutaj pamiętajmy też o tym, że niestety rozmawiamy o innych kręgach cywilizacji i często te narody, które szturmują tę granicę, no mówiąc brutalnie, nie rozumieją innego języka. No, ja nie mam do nich nawet pretensji. Się po prostu urodzili w takich kręgach cywilizacyjnych, gdzie rozumieją tylko język siły. Jeśli widzą przeciw siebie człowieka z karabinem, to wiedzą, że nie mogą do niego podchodzić i trzeba w tą stronę iść.
Różne organizacje humanitarne wciąż krytykują rząd za politykę migracyjną na granicy. Mówią, że brak humanitaryzmu, wciąż są pushbacki. A jaka jest panów opinia, czy dobrze reagujemy na granicy względem migrantów nielegalnie się tu dostających? Czy należy coś zmienić? Czy w ogóle da się coś zmienić? Pytam o to między innymi w kontekście temu, co kilka dni temu Donald Tusk powiedział, że musimy każdego dnia pokazywać, że granica Polski jest zamknięta na nielegalną migrację. Mówił też, że trudno znaleźć pomost między skutecznością a humanitarnym postępowaniem i zadeklarował, że pozostanie twardy. Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Myślę, że premier bardzo dobrze to skomentował. Nie możemy tutaj odpuszczać. Ja nie wiem, jakie są źródła też tych organizacji w kontekście tego niehumanitarnego traktowania czy pushbacków, ponieważ oficjalnie takie dane jakby no nie są dostępne, więc nie wiem skąd posiadają te dane te organizacje i o jakich konkretnie przypadkach rozmawiamy dzisiaj, prawda? Bo rozmawiamy o teraźniejszym czasie i tym, co się dzieje teraz, więc no nie wiem, no bezpieczeństwo granicy jest najważniejsze. No wyobraźcie sobie państwo, że teraz odpuszczamy i codziennie po kilkaset osób w głąb województwa dostaje się przez polską granicę, lądując w Podlasie podlaskich wsiach, domach, stodołach, innych budynkach. No, doszłoby wtedy naprawdę do jakichś czarnych scenariuszy i zdarzeń, których nie chcemy. I tutaj właśnie warto zapobiegać, a nie później ratować to, co będzie.
Czy dobrze reagujemy na granicy względem migrantów nielegalnie dostających się do Polski? Adam Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, przypominam, że jest to linia, która została obrana od początku tego kryzysu migracyjnego, od roku 2021, kiedy podjęliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości decyzję o tym, żeby twardo bronić. I wtedy również uważaliśmy, że granica jest po prostu święta Polska i tutaj Podlasie musi być bronione z całej mocy i Suwalszczyzna i wszystkie nasze regiony, które się zawierają w naszym województwie. Ale byliśmy wtedy bardzo za to krytykowani przez ówczesną opozycję. No, pamiętamy wycieczki, czy to pana posła Sterczewskiego, czy pana posła Jońskiego na granicę tutaj Szczerby i tak dalej. Mnie to irytowało podwójnie, ponieważ po pierwsze przeszkadzali ci ludzie w pracy naszym służbom, a po drugie oni nie rozumieją specyfiki naszego regionu, tak? Ja sobie nie życzę tutaj jako poseł z Podlaskiego, żeby jakiś poseł z Poznania mi tu przyjeżdżał i oceniał, jak my tutaj działamy. My rozumiemy, że musimy być twardo bronieni, bo to jest bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych mieszkańców, którzy tutaj żyjemy i absolutnie ja uważam, że dzisiaj to, że jest kontynuowana linia twardej obrony, to jak najbardziej to popieram.
A czy powinny być otwarte przejścia graniczne z Białorusią?
Myślę, że dopiero wtedy, kiedy Białoruś naprawdę zatrzyma szturmowanie ludźmi naszej granicy po prostu.
To znaczy, jeżeli chodzi o przejścia graniczne z Białorusią, to de facto stanowi to ogromny problem też dla tranzytu i dla wymiany handlowej. W momencie, no teraz jest też trochę inaczej, ponieważ ta granica polsko-litewska, przepraszam, białorusko-litewska przez Litwę na Białoruś też została zamknięta. Więc w momencie, kiedy mieliśmy tutaj tylko zamknięte granice, a można było dostać się na Białoruś przez Litwę.
Dalej, ale jednak.
Ale jednak to skutkowało to tym, że no Polska po prostu traciła gospodarczo, została omijana, bo Białoruś też w odpowiedzi nałożyła sankcje na polski transport. No teraz mamy też zamknięte granice na Litwie, więc no Białoruś jest, tak myślę, dociśnięta. Niemniej jednak te branże mają ogromny problem, branża transportowa, a z racji położenia wiele firm transportowych zarabiało na tranzycie właśnie z Polski na Białorusi i odwrotnie. I tutaj należałoby też przewidzieć jakiś program naprawczy dla tych firm, program pomocowy skutkujący zamknięciem granic polsko-białoruskich. No wielu przedsiębiorców, muszę przyznać, że spotykam się z takimi głosami, oczekuje otwarcia którejś z granic polsko-białoruskiej, żeby ta wymiana gospodarcza nastąpiła i myślę, że tu też trzeba wyważyć to i znaleźć złoty środek, tak żeby móc zadbać o poziom życia Podlasian, o ich utrzymanie, o miejsca pracy, no a jednocześnie strzec granicy przed nielegalnymi imigrantami, bo przekroczenie samochodu ciężarowego przez granicę nie oznacza tego, że nielegalni imigranci wjadą do Polski. No, trzeba wyważyć.
Jeśli można, tylko uzupełnię, no bo tutaj jednozdaniowo się wypowiedziałem. Uważam, że absolutnie Białoruś musi wiedzieć, że tak długo jak będzie hybrydowo niszczyć naszą granicę, nas atakować, no to ten biznes będzie utrudniony, ale my jakby tutaj także rozumiemy to, że i samorządy, i przedsiębiorcy na tym tracą, zlokalizowani zwłaszcza w gminach przygranicznych. Dlatego rząd centralny, który jakby tutaj nadzoruje finanse państwa, powinien absolutnie zrekompensować to dla samorządów, przedsiębiorców województwa podlaskiego i zapewnić odpowiednie tarcze i to sfinansować. Czyli żeby absolutnie był wilk syty i owca cała, czyli z jednej strony Białoruś nie może jakby tutaj dostać zielonego światła na pełne otwarcie z nami, no bo niby za co, skoro nam destabilizują państwo, ale z drugiej strony no jakby rozumiemy, że samorządy i przedsiębiorcy no muszą te finansowanie mieć.
W Niemczech coraz więcej jest głosów o konieczności zaostrzenia polityki migracyjnej, zwłaszcza po ostatnim ataku nożownika. Czy widzą panowie jakieś szanse na wspólną politykę migracyjną w Europie, z której byłaby zadowolona też Polska? Proszę, Karol Pilecki.
No myślę, pani redaktor, że trudno o taką politykę, z której bylibyśmy zadowoleni.
No odnosi się wrażenie, że Niemcy już coraz bardziej myślą jak Polacy.
Ale nie tylko Niemcy, ale te wszystkie
cała
kraje...
Większość
krajów
którą
europejskich.
Którą dotknęła ta
kraje skandynawskie,
migracja.
Co tam się dzieje. To zdecydowanie myślę, że powinniśmy kontynuować tą politykę twardego egzekwowania, kto przekracza polską granicę. Trzeba też pamiętać, że wszyscy ci, którzy z Białorusi przeszli nielegalnie do Polski, tak naprawdę później obrali sobie kolejny kierunek w Europie i to były Niemcy. I tam faktycznie ten proces asymilacji przy tej polityce otwartości, którą prowadzą Niemcy, proces asymilacji wygląda fatalnie. Ci ludzie bardzo często nie asymilują się z niemiecką społecznością, żyją w swoich zamkniętych osiedlach. Są miejsca, do których naprawdę, w których jest bardzo niebezpiecznie. Mówię tu o dzielnicach niektórych miast, gdzie przebywają ci imigranci w znacznych ilościach. No i niestety te zdarzenia ostatnie, tragiczne w skutkach z Niemiec, pokazują, że albo należy zaostrzyć przepisy i prawo i traktowania tych imigrantów, albo takie sytuacje będą dalej się powtarzały. Jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że skutecznym kierunkiem byłoby obranie takiej emigracji punktowej. Mianowicie chodzi o fachowców i specjalistów, których też w Polsce potrzebujemy, i o pracowników, których deficyt mamy. Więc jeżeli mówimy tutaj o przyjeżdżających Filipińczykach, którzy uzyskali zezwolenie na przyjazd do Polski, którzy uzyskali pozwolenie na pracę i których biznes potrzebuje w Polsce, no to też polski rząd powinien taką działalność wspierać, ponieważ trzeba mieć świadomość, że dzisiaj na przykład w branży transportowej mamy kilkadziesiąt tysięcy już Białorusinów, którzy jeżdżą w polskich firmach. Jeżeli chodzi o firmy budowlane, o budowę autostrad, miałem okazję rozmawiać z jednym przedsiębiorcą, który się specjalizuje w budowie dróg, to powiedział, że już przygotowuje się i ściąga Filipińczyków, którzy na tych budowach są. Gdyby teraz zabrano mu Ukraińców, Białorusinów, nie miałby kim pracować po prostu. Więc myślę, że tu jako rząd też powinniśmy stwarzać warunki do zabezpieczenia po prostu pracowników, a z drugiej strony powinna to być ta emigracja taka punktowa, czyli ludzie, którzy są nam potrzebni. Po prostu.
Czy jest szansa na wspólną politykę migracyjną stworzoną przez polskich polityków i zachodnich polityków?
Jeśli chodzi, pani redaktor, o polskich polityków, to jest to chyba niezbędne, dlatego że oczywiście możemy sobie na użytek bieżączki politycznej uprawiać tam bitwę moczugami, każdy jakieś tam swoje rzeczy może na siłę wymyślać.
Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska natomiast, i Trzecia Droga mówią jednym głosem, jest, właśnie nawet jeżeli chodzi o tą punktową migrację.
Pani redaktor, no bo jest
cały czas,
mówiąc brutalnie,
no po tej stronie.
To nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla przecież, Polska jest w bardzo złej sytuacji demograficznej. Powiedzmy sobie to wprost. Możliwe, że w tym roku będzie 250 tysięcy urodzeń. To jest w ogóle antyrekord największy w historii Polski. I możemy się oszukiwać wzajemnie, że nie potrzebujemy osób z zewnątrz, ale potrzebujemy osób z zewnątrz, by nasza gospodarka po prostu się zatnie i będziemy w bardzo złej sytuacji gospodarczej, ponieważ nie ma osób młodych na rynku pracy, a dużo osób naszych seniorów drogich odchodzi na emerytury, co jest zrozumiałe przecież. No i musi ktoś pracować. No i szanowni państwo, my musimy z kolei jako państwo polskie zrobić wszystko, żeby to byli ludzie, którzy przyjeżdżają do nas właśnie do pracy, w sposób legalny przekraczają naszą granicę, są zarejestrowani, jesteśmy pewni ich dokumentów. Przyjeżdżają tu właśnie ciężko pracować, a nie chcą szturmować naszą granicę, na przykład tak jak to się dzieje w naszym województwie, czy też tak jak na zachodzie to bywa często, ktoś chce przyjechać tylko i wyłącznie tak zwany socjal, żeby sobie leżeć bez zasiłki, nic nie robić. Takiej migracji to my tutaj nie chcemy, dlatego trzeba wypracować dobry model. Mi się wydaje, że dobrym modelem akurat jest bardziej takie spojrzenie, no na przykład jak na amerykańskie, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych zawsze był taki kult pracy, że jak ktoś tam przyjeżdżał, to ciężko pracował. Mi się na przykład nie podobał ten model chociażby niemiecki, że pani Merkel zaprosiła migrantów i oni sobie przyjechali, tam siedzą czasami swoimi rodzinami, nic nie robią tak naprawdę, nie asymilują się, powodują wzrost przestępczości. To jest złe. Tylko jeśli chodzi o konsensus w ramach Unii Europejskiej, to będzie duży problem, ponieważ wiemy, że niebawem będzie obowiązywał już tak zwany pakt migracyjny, w ramach którego chociażby są przewidziane mechanizmy relokacji. A ja sobie nie wyobrażam, żeby polskie społeczeństwo, niezależnie kto w Polsce rządzi, zaakceptowało fakt siłowej relokacji migrantów z zachodu do naszego kraju. To będzie potężny problem i absolutnie, tak jak podkreślam, niezależnie kto będzie w Polsce premierem, nie będzie w stanie tego przeforsować. Dlatego też tutaj raczej w Unii nie przewiduje sukcesu w tym zakresie.
Trochę zmiana tematu, centralny port komunikacyjny. W czym projekt obecnej ekipy rządzącej jest lepszy od projektu poprzedniej władzy?
Pani redaktor, przygotowałem się w zakresie realizacji, kontynuacji tego projektu, który nazywa się Centralnym Portem Komunikacyjnym. I dosłownie to news dzisiaj, że zostały podpisane kolejne umowy na realizację chyba kontroli lotów na projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę. I te informacje są dla mnie zadowalające, że ten projekt jest kontynuowany. To znaczy, że pomimo jakichś tam kontrowersji czy kwestii tego, jak Centralny Port Komunikacyjny miałby wyglądać i czy jest potrzebny, przeszliśmy już do zupełnie innego etapu, do kontynuacji prac. Są rozstrzygane kolejne przetargi na budowę linii kolejowych doprowadzających do Centralnego Portu Komunikacyjnego, więc te prace są kontynuowane i powinny być kontynuowane jak najszybciej, bo to wsparcie polskiej gospodarki, to również dalej możliwości nawiązania jakiejś współpracy z dużymi graczami ze świata, którzy będą mogli w tej części Europy korzystać z tego portu. Co mogę więcej powiedzieć?
Czy poseł Andruszkiewicz też jest zadowolony z faktu, że są kolejne kroki w kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
No na pewno fakt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, pamiętamy, rozpalił emocje Polaków kilka miesięcy temu, kiedy była dyskusja w rządzie, czy ten projekt kontynuować, czy nie. Ja mam daleko idącą tutaj nieufność w stosunku do pana Tuska, bo wiem, że on jest raczej sceptyczny wobec tego projektu i będę chwalił dopiero wówczas, kiedy zobaczę, że naprawdę jest ten projekt realizowany. Martwią mnie ruchy w kontekście na przykład naszego województwa, ponieważ samorząd łomżyński ostatnimi czasy wystosował apel do rządu, aby nie przerywał rząd pana Tuska i Hołowni prac nad budową tzw. szprychy do Łomży, bo w ramach CPK miała właśnie powstać szybka kolej, także Łomża-Warszawa. No i wiemy, że tutaj rząd raczej się wycofuje rakiem z tej koncepcji. I to jest bardzo niedobre, no bo absolutnie chyba tutaj wszyscy się powinniśmy zgodzić, że wszystkie miasta naszego województwa powinny mieć kolej, mówiąc brutalnie i wprost. I my podjęliśmy działania w tym aspekcie, żeby ta kolej była rozbudowywana i one powinny być kontynuowane. Natomiast no, widziałem ostatnio wypowiedź pana wiceministra Bodej, on się chyba nazywa Mało Lepszy, która mnie zmroziła, ponieważ pan wiceminister infrastruktury tego rządu powiedział, że jego zdaniem w Polsce na przykład kierowców jest coraz mniej, więc będzie potrzeba coraz mniej budowy ekspresówek. Mnie to zmroziło podwójnie, ponieważ wiemy, że chcieliśmy na przykład budować ekspresówkę z Białegostoku w kierunku Augustowa S8 oraz również ekspresówkę w kierunku Ełku z Białegostoku przez Mońki Grajewo S65. No i tutaj podobno ma tego nie być.
Chyba wszyscy też radni wojewódzcy są zgodni, że to powinno nastąpić, Karol Pilecki.
Tak, zdecydowanie tak. No nie możemy tutaj grać na niekorzyść komunikacji
mieszkańców.
Tak, naszych mieszkańców i komunikacji w województwie podlaskim, więc te inwestycje drogowe i kolejowe powinny być dalej realizowane. Z tego co wiem, to samorząd województwa również planuje dołożenie się do połączenia Łomży z Warszawą jako połączenie niezależnego z tą szprychą Centralnego Portu Komunikacyjnego, więc to połączenie będzie i czuwamy nad tym, żeby rozwijać ilość tych połączeń. Istotnym aspektem w kwestii tej, o której rozmawiamy, jest również fakt posuwania się prac nad lotniskiem na Krywlanach. Mianowicie tutaj miasto i województwo podlaskie ma utworzyć spółkę, która zajmie się i budową terminala tutaj na miejscu na Krywlanach i kontynuacją prac służących wydłużeniu tego pasa startowego, tak żeby większe jednostki mogły w Białymstoku lądować i operatorzy mogli jakby podpisać umowy na to, żeby z Białegostoku były jakieś loty.
To się wiąże z wysiedleniem
już o zasięgu europejskich. Już o zasięgu europejskich.
Pasa.
Zależy o jakim wydłużeniu pasu pani mówi, bo nie mówimy
tu. A pan
tu,
o jakim?
Ja mówię o wydłużeniu do 1600 metrów, czyli nie o przecinaniu dalszych ulic, jeżeli to miała pani na myśli, bo to pewnie będzie mało realne. Natomiast no tak, są kontynuowane te prace, jest położony teraz na to duży akcent i myślę, że to się skończy pozytywnie.
Przejdźmy teraz do innych tematów też, z tych najważniejszych, czyli zdrowia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych. Przewiduje on, że w przypadku profilu położnictwo i ginekologia o kwalifikacji miałaby decydować minimalna liczba odebranych porodów. Resort Zdrowia wstępnie określił ją na 400 rocznie. Województwo podlaskie takiego limitu nie osiąga w 10 na 15 szpitali. Czy to znaczy, że porodówki w szpitalach w Grajewie, Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Kolnie Wysokim, Mazowickiem powinny być zlikwidowane? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No nie, absolutnie.
Urodzony w Grajewie.
Tak jest. W szpitalu Grajewie tak jest. No, jestem absolutnie jakby przeciwny temu pomysłowi, dlatego że rozumiem fakt, że po pierwsze rodzi się mniej dzieci dzisiaj niż kiedyś. Rozumiem fakt, że wiele kobiet decyduje się na przykład rodzić chociażby w Białymstoku, ale z drugiej strony też jest bardzo wiele kobiet, które po prostu względy bezpieczeństwa, no bo każdy, kto, nie wiem, jeśli mówimy o kobietach, która jest mamą albo kto jest tatą, to każdy z nas wie, że to jest duży stres bardzo do kobiety. To
za kilka dni pan będzie po raz drugi tatusiem.
Prawdopodobnie tak, no jeśli tutaj wszystko będzie w porządku, to tak się wydarzy. Także dziękuję za to wspomnienie.
Na pewno będzie
wszystko dobrze. Dziękuję bardzo.
Natomiast... A powiedział to Karol Pilecki, który od kilku miesięcy po raz trzeci jest tatusiem.
No i tak pięknie, jest. Także dajemy przykład.
Wiedzą panowie, co to za stres jest.
Tak jest. Dajemy przykład tutaj, nie tylko rozmawiamy o dzietności, ale również
i
działamy.
I o demografii, tak.
Ale absolutnie wracając do dyskusji, to jest, że absolutnie kobiety, które mieszkają w Grajewie, w Augustowie, w Siemiatyczach, w innych miejscowościach regionu, no zasługują na to, żeby mieć ten komfort psychiczny i wybór, gdzie chcą rodzić, tak? Może być taka sytuacja, że nie będzie w stanie przecież dziewczyna, kobieta z Grajewa jechać godzinę do Białegostoku, bo to są czasami sytuacje bardzo nagłe i te porodówki powinny być i ja tutaj jestem zdecydowanie przeciwny temu, żeby te porodówki likwidować. No i myślę, że akurat obecna ekipa, która w naszym województwie ma i samorząd, i rząd przecież, i marszałka, i wojewodę, no powinna zrobić wszystko, żeby ten fatalny pomysł pani Leszczyny zastopować, no bo to niech będzie wybór lokalnych społeczności, czy są mieć u siebie porodówek, czy nie. Można to scedować na lokalne samorządy, ale niech to rząd nie decyduje.
Bo to są szpitale powiatowe. Tam starostowie odpowiadają za ich funkcjonowanie.
Ale to niech Warszawa o tym nie decyduje tutaj, przepraszam bardzo.
Rząd, bo to będzie decydował NFZ. Czy wciągnie te szpitale do sieci, czy będzie im dawał kontrakty, jeżeli będzie te minimum 400 porodów rocznie, co nie oszukujmy się, w tych szpitalach czasami jest jeden poród na tydzień, ale za to w jakich warunkach? Bardzo duża obsada personelu opiekuje się wtedy tą jedną pacjentką. Jest
tak
komfortowo.
Jest, tak jest. Pani redaktor,
jak na przykład w Bielsko-Podlaskim. Mówi teraz Karol Pilecki.
Dziękuję. Pani redaktor, zdecydowanie tak. Znaczy bezpieczeństwo pacjentów i mieszkańców zdecydowanie jest najważniejsze. No niemniej jednak myślę, że te propozycje trzeba byłoby jeszcze przeanalizować i nałożyć to na mapę województwa podlaskiego w kontekście też odległości, w jakich są od siebie najbliższe placówki.
Mamy mało mieszkańców w Podlaskiem, i mniej porodów będzie.
Tak, tak, pani redaktor, tylko to też jakąś granicę musimy przyjąć. Jeżeli mamy profesjonalny oddział położniczo-ginekologiczny w odległości 30 kilometrów od jakiegoś miasta powiatowego, no to możemy założyć, że zabezpieczenie pacjentek na bardzo wysokim poziomie w tym mieście powiatowym w zakresie poradni i ginekologii nie będzie problemem w dojechaniu do oddziału położnictwa, który znajduje się na przykład w odległości tych 30 kilometrów. Dlaczego mówię? Być może to nie będzie popularne, to co mówię. No niemniej jednak... Ochrona zdrowia wymaga wielu nakładów finansowych i tak jak sama pani redaktor powiedziała, jeżeli mamy w miejsce teraz, w którym rodzi się jedno dziecko tygodniowo, to pytanie też, czy nas jako społeczeństwo, bo to z naszych pieniędzy, stać na to, żeby utrzymywać taki oddział, czy nie lepiej zapewnić dobrą opiekę poradni ginekologicznej na miejscu, a te pieniądze wyłożyć na oddział oddalony o 30 kilometrów.
Bo już druga zupełnie też bardzo ważna kwestia to jest to, że nie ma odpowiedniej opieki też ginekologicznej w wielu miejscach w naszym regionie.
Tak, no, nie chciałbym rysować czarnych scenariuszy i mówić tylko o czymś negatywnym. Niemniej jednak to jest fakt, że mamy na rynku obecnie ogromny deficyt lekarzy. I tak naprawdę bardzo często te oddziały powiatowe, ci dyrektorzy codziennie walczą, a znam wielu dyrektorów szpitali powiatowych, codziennie walczą o to, żeby zapewnić pracowników na jakimś konkretnym oddziale, czyli ściągnąć do siebie lekarzy, których de facto nie ma.
Wspomniał pan o tych 30 kilometrach. To który z tych szpitali, które wymieniłam, jest w odległości 30 kilometrów od większego? Poza Augustowem.
Jestem w stanie w województwie wymienić.
Grajewo nie.
jestem w stanie wymienić kilka takich placówek, ale pozwoli pani, że nie chciałbym dolewać tutaj doliwy do ognia. I
poczekajmy, ugryzę się, czy może być wiele scenariuszy.
Dokładnie, ugryzę się w język, ponieważ tu może być wiele scenariuszy. Ja propozycję tych zmian też naprawdę traktowałbym jako jakiś zaczątek dyskusji po prostu nad tymi rozwiązaniami.
Porównam się do Francji, z których będą wszyscy zadowoleni.
Pozwolę sobie porównać to do systemu francuskiego, który, wiadomo, są bogatsi od nas. Już nie będę tłumaczył dlaczego, bo to wszyscy wiemy, ale jednak tam postawiono na specjalizację konkretnych placówek ochrony zdrowia oddalonych od siebie do 50 kilometrów. Czyli jeżeli mamy w placówce X super oddział ortopedów, to 50 kilometrów dalej nikt nie finansuje ortopedii, bo wiemy, że ci wszyscy ludzie mogą przyjechać tam. Natomiast tam finansuje się ginekologię. I tak te placówki po prostu z wielospecjalistycznych wyspecjalizowały się w konkretnych dziedzinach, co kosztuje mniej, a jednocześnie pozwala zwiększyć jakość tych usług.
Pozostajemy przy zdrowiu. Czy panowie boją się koronawirusa i powrotu najgorszych dni z czasów pandemii COVID-19? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No mam nadzieję, że nie, bo to są chyba czasy, o których nikt nie chce pamiętać.
Nikt już ze znajomych nie choruje, dawno nie chorował.
Chorują właśnie i tutaj nawet ostatnio jeden do mnie znajomy dzwonił i także mówił, że ma właśnie pozytywny test na COVID. No i to rzeczywiście dane o tym mówią lekarze, także sygnalizują, że ten koronawirus gdzieś tam wraca. Natomiast podobno ten przebieg jest na szczęście słabszy, dużo jest lżejszy i tak dalej, więc myślę, że nie ma powodu, żebyśmy wracali do obostrzeń, do maseczek, różnego rodzaju zamykania przedsiębiorstw, bo to jest bardzo złe dla gospodarki jednak na końcu samym. No i trzeba po prostu tylko zwracać uwagę, że jeśli ktoś u siebie zauważy złe symptomy, się źle poczuje, no to być może warto zostać w domu i odpocząć wtedy, a na przykład, albo na przykład zasygnalizować to swojemu lekarzowi.
Eksperci mówią, że za 3 lata może się pojawić kolejny koronawirus o potencjale pandemicznym. W Polsce o zagrożeniu jednak się nie myśli, a instytucje państwowe nie wyciągają wniosków z błędów popełnionych w czasie COVID-19. Tak wielu ekspertów mówi.
Tak, pani redaktor, tylko chętnie bym podyskutował z takim ekspertem, to jakie działania ma na myśli, że co, zakup szczepionek być może
chętnych, to po co kupować, skoro by dokładnie, się zmarnowały dokładnie strata pieniędzy
myślę,
nas wszystkich.
Już jako Kowalski ale powiedziałbym sobie...
Ale ten ekspert mówi na przykład o tym, że instytucje rządowe zaniechały uświadamianie obywateli o tym, jak bardzo ważne
pani
są
redaktor,
szczepienia.
Pani redaktor,
ja myślę, że
ten ekspert nie docenia naszych obywateli, bo my wszyscy jako obywatele już jesteśmy wystarczająco uświadomieni. Po pierwsze od czasu pojawienia się tej pandemii i wielu absurdów, z którymi mieliśmy do czynienia. Po to, jak ta pandemia się zakończyła szybko w momencie wybuchu wojny polsko-ukraińskiej i do teraz. Także naprawdę myślę, że ludzie nie dadzą się już tak otumanić jakimiś komentarzami ekspertów, którzy bardzo często nie podają różnych źródeł. Nie ma co wprowadzać paniki. To jest normalna
czyli
zasada.
Czyli pan się nie boi koronawirusa?
Pani redaktor,
jak to rozumieć, tą wypowiedź?
Nie, to byłoby lekceważące, gdybym powiedział, że się nie boję. Ja myślę, że trzeba przestrzegać pewnych elementarnych zasad, takich jakby chociażby przy zwykłym przeziębieniu czy przy grypie, więc jeżeli poczujesz jakieś objawy, że jesteś chory i nie zrobisz testu, a być może masz koronawirusa i lekko go przechodzisz, to zostań w domu, nie idź do pracy, bo możesz zarażać innych. I to, te działanie i ta świadomość naprawdę ograniczy rozpowszechnianie tej choroby.
Już program powoli zbliża się ku końcowi, więc na zakończenie już ostatnie pytanie, które interesuje bardzo wiele rodzin pobierających 800+. Czy coś w tej kwestii się zmieni? Czy będą jakieś ograniczenia? Czy będzie mniejsza liczba rodzin, która będzie te pieniądze pobierać? Pytam o projekt budżetu na przyszły rok, który ma być znany za kilka dni.
Ja mogę wypowiedzieć tylko swoją opinię na ten temat. Więc został wprowadzony program socjalny, który zafunkcjonował i został wprowadzony w pewnych ramach. Mianowicie dotyczy to finansowania i tych, którzy mają jedno dziecko, i tych, którzy mają więcej dzieci, i tak dalej. Dotyczy bezsprzecznie wszystkich. W mojej ocenie ten rząd deklarował utrzymanie tego programu i nie będzie podejmował się majstrowania przy rozwiązaniach, a świadczy chociażby o tym fakt poparcia zwiększenia kwoty 500+ na kwotę 800+. Myślę, że się
nawet
nic tu nie zmieni.
Pojawiają się głosy, że jednak będzie kryterium dochodowe.
Ale pani redaktor, no jesteśmy krajem demokratycznym.
I każdy
dlaczego
może
mamy
mówić
nie dyskutować?
Swoje opinie i zachęcać do swoich rozwiązań. Tak. Proszę bardzo, poseł Adam Andruszkiewicz.
No ja, pani redaktor, mam nadzieję, że tutaj ten rząd nie będzie ograniczał naszych programów wsparcia dla rodzin, które wprowadzaliśmy, a ich taką wizytówką i fundamentem była powszechność, czyli to, że po prostu nie dzieliliśmy Polaków, nie zaglądaliśmy, kto ile zarabia, tylko uznawaliśmy, że tutaj każdy, jeśli ma na przykład ma dzieciaczki, no to zasługuje na to wsparcie, albo dla seniorów te trzynastki, czternastki słynne, że też każdy dostawał. No mam nadzieję, że to zostanie utrzymane, bo to będzie powodowało niepotrzebne napięcia społeczne, tak? Znaczy teraz szukanie, kto ile tam zarabia dokładnie i dzielenie Polaków, to będzie bardzo złym pomysłem i mam nadzieję, że ta nasza linia szerokiego wsparcia będzie utrzymywana.
I że to będą pieniądze nie dla rodziców, tych dobrze zarabiających, ale dla dzieci.
No, bo zawsze pani redaktor, jak ja obserwuję taką debatę publiczną, co na przykład znaczy dobrze zarabiający, tak? Bo każdy pewnie to inaczej definiuje. Oczywiście, no jeśli tam pewnie rozmawiamy o jakichś milionerach, to dla nich tam 500 czy 800 zł to nic nie znaczy na koncie takiego wpływu dla państwa.
No, ale dzieci nie zarabiają.
Ale
i to są
strony,
pieniądze
to też chodzi, pani redaktor, o coś innego. Ostatnie zdanie. O pewne docenienia państwa polskiego względem osób, które decydują się na założenie rodziny, bo niewątpliwie w dzisiejszych czasach zwłaszcza to jest duże poświęcenie, duży wysiłek. To
amen, pani redaktor.
Adam Andruszkiewicz, dziękuję niedługo bardzo. Tata dwójki dzieci, Karol Pilecki, tata trójki dzieci.
Dziękujemy.
Gośćmi byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. Za uwagę dziękuję, Renata Reda. A kolejne gry polityczne już 2 września zapraszam w imieniu Adama Janczewskiego.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.